Dzisiejsza Ewangelia stawia nam jedno z najtrudniejszych pytań. Takich pytań, na które nie ma takiej prostej odpowiedzi, bo chyba każdy z nas czuje, że ta odpowiedź jest mimo wszystko bardzo złożona. To jest pytanie o to, czy jestem szczęśliwy. Czy naprawdę w życiu jestem szczęśliwy? Teraz, dokładnie teraz, w tej sytuacji życia, w jakiej jestem. Czy jestem szczęśliwy w takiej pracy albo na takich studiach? Czy jestem szczęśliwy w takiej relacji, którą właśnie buduję, w której może trwa? Czy jestem szczęśliwy w tym wymiarze życia, który ode mnie zależy i ten, który ode mnie nie zależy? To nie jest pytanie o to, czy jestem zdrowy, bo doskonale wiemy, że są ludzie całkowicie zdrowi, a nie szczęśliwi. A są i tacy, którzy ciężko chorują, a nie tracą szczęścia. To nie jest pytanie o naszą sytuację ekonomiczną, bo są ludzie bardzo bogaci i bardzo nieszczęśliwi i są ludzie bardzo biedni, ale tryskający szczęściem. To jest pytanie o coś najgłębszego w naszym życiu. To jest pytanie o to, czy w moim życiu jest tak wielka harmonia we wszystkich relacjach, które buduję, w odniesieniu do siebie samego, do innych ludzi, do Boga, także do całego stworzonego świata. Czy ta harmonia jest tak wielka, że mogę o sobie powiedzieć, jestem szczęśliwym człowiekiem? Z tej dzisiejszej Ewangelii też płynie taki wniosek, że to szczęście jest pewnego rodzaju procesem, że budowanie szczęścia jest stopniowe i że w ogóle szczęście jest stopniowalne. To znaczy, że może być tak w moim życiu, że już jestem trochę szczęśliwy, ale jeszcze nie bardzo szczęśliwy. To znaczy, umiem sobie wyobrazić większe szczęście. Może jest nawet tak, że mam doświadczenie większego szczęścia, które teraz jakoś utraciłem. Ta Ewangelia pokazuje, że szczęście jest czymś, co przechodzi do pewnego stanu realizacji z potencjału, który dopiero istnieje. Bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że większość błogosławieństw, które wypowiedział Jezus, wypowiedział w czasie przyszłym. Będziecie, będziecie, będziecie. Jakby pokazując, że szczęście się dopiero osiąga na pewnej drodze. Ale dwa z tych błogosławieństw były wyrażone w czasie teraźniejszym. Jest teraz już szczęśliwy. No bo równocześnie ta Ewangelia chce nam powiedzieć, że szczęście nie jest tylko utopijną wizją gdzieś tam kiedyś, oddali, może za jakiś czas, tylko że to szczęście jest już zakorzenione w naszej teraźniejszości i równocześnie może się stawać coraz większym i powinno się stawać coraz większym. Więc szczęście jest czymś, o co naprawdę trzeba zabiegać, bo można je albo utracić, albo można je zbudować, pogłębiać. Aż do tego ostatecznego szczęścia, które nazywamy szczęściem wiecznym, gdzie chyba największą charakterystyką tego szczęścia jest jego trwałość. Bo przecież wszystko, o czym pomyślimy sobie tutaj na ziemi, co daje nam szczęście, równocześnie czujemy, że jakość w tym szczęściu jest ograniczona. Że te momenty, o których mówimy, że chwilo trwaj, bo jestem teraz szczęśliwy, no one właśnie są chwilą i za chwilę ich nie ma. Że pojawiają się między momentami przepięknymi, uszczęśliwiającymi nas takie momenty, które są bardzo trudne i które jakoś to szczęście mi zabierają. Że między dobrymi decyzjami zdarzają nam się błędne decyzje. Że między chwilami, w których bardzo głęboko widzę sens swojego życia, są takie chwile, w których ten sens jakoś ginie. Więc ostatecznie to szczęście wieczne, to, które jest trwałe, to, które jest już nieprzemijające, niekończące się, będzie rzeczywistością dopiero nieba. Ale nie będzie szczęścia wiecznego, jeżeli już teraz nie będę o to szczęście zabiegał i nie będę tego szczęścia pragnął i próbował je jak najpełniej realizować. A chyba trzeba to uczciwie powiedzieć. potężna ilość ludzi na tym świecie nie umiałoby powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem dzisiaj szczęśliwy. Pewnie większość by powiedziało jakieś zdanie warunkowe albo jakoś ograniczające to szczęście. A może bardzo wielu by powiedziało wprost i jasno: nie jestem szczęśliwy. Jeden z moich znajomych psychoterapeutów przeprowadzał nie tak dawno dość duże badania dotyczące w jakimś sensie też poziomu szczęścia młodych ludzi. Badał dzieci w ostatnich klasach szkoły podstawowej, 6., 7. i 8. klasa. Nie pytał wprost o ich szczęście, ale pytał o to, czy ich życie ma głęboki sens. I okazało się, że 17% z tych dzieci odpowiedziało, że w ogóle nie widzą sensu swojego życia. W szkole podstawowej. Tylko 15% było w stanie powiedzieć jednoznacznie, że moje życie ma bardzo głęboki sens, a tym samym, że moje życie jest szczęśliwe, spełnione. A pewnie jak pójdziemy trochę dalej i będziemy badać studentów, a może potem już dorosłych ludzi, możliwe, że ten procent będzie jeszcze malał. Tych, którzy o swoim życiu mogą powiedzieć, że ono jest spełnione. Więc jak szukać tego szczęścia? Jak je budować? No na pewno wiedząc, że ono jest związane z Bożą obietnicą, że Bóg obiecuje, że się to będzie działo, to trzeba mieć w sobie taką gotowość do nadziei, wielkiej nadziei na szczęście, które jest przede mną i które się przede mną otwiera. Jest taka piękna, złota zasada szczęścia. Ona w pierwszym momencie może trochę dziwnie brzmieć, ale mam nadzieję, że uda mi się ją rozwinąć i jakoś wyjaśnić. Bo ta złota zasada szczęścia i w tym samym też nadziei mówi tak. Nigdy się sobą nie gorsz i nigdy nie zgadzaj się na siebie. I to i jest bardzo ważne, żeby te dwie części były razem. Nigdy się sobą nie gorsz i nigdy się nie zgadzaj na siebie. Nigdy się nie zgadzaj na siebie, to znaczy nie zatrzymuj się w drodze rozwijania swojego szczęścia wtedy, kiedy zobaczysz, że w którymś wymiarze to szczęście już osiągasz, ale w innych jeszcze nie. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że już jedno z 8 błogosławieństw osiągnąłem i widzę, że się to dzieje w moim życiu, więc jak mam jedno, to 7 pozostałych mogę zostawić w spokoju. To niech inni się zajmą tymi 7. Ja mam to swoje błogosławieństwo. Ono się w moim życiu wypełnia, te obietnice się spełniają. Ja sam stałem się takim człowiekiem błogosławieństwa. Jakiś wymiar swojego życia tak rozwinąłem, że stałem się w nim cnotliwy. Ale trzeba pamiętać o tym, że cnota jedna zawsze musi pociągać za sobą kolejne. Że nie wystarczy tylko jedną cnotę wypracować, żeby powiedzieć o sobie, że jestem człowiekiem cnotliwym. C.S. Lewis w jednej ze swoich książek pisał takim swoim angielskim humorem, przekąsem, mówiąc, że bardzo wielu ludzi myśli o sobie, że jest dobrymi ludźmi tylko dlatego, że nie robi nic złego. Problem w tym, że jeszcze nigdy nic dobrego im się w życiu nie udało zrobić. Ale już o sobie mówią: jestem dobry. I dodaję, że bardzo wielu ludzi myśli o sobie, że jest cnotliwym, tylko dlatego, że ta cnota nigdy nie była wystawiona na próbę. I pisał: ja jestem człowiekiem bardzo cierpliwym, poza tymi kilkoma chwilami w ciągu dnia, kiedy ktoś mnie zdenerwuje. Wtedy na chwilę tracę cierpliwość. Ale summa summarum, większość dnia jestem bardzo cierpliwy, dopóki nikt tej cierpliwości nie sprawdza. Więc właśnie w tym jest rzecz, żeby nie zgodzić się na siebie, to znaczy mieć taką perspektywę rozwoju, także w tym wymiarze cnoty, także w tym wymiarze błogosławieństw, że nawet jeżeli w jednym wymiarze już osiągnąłem jakąś dojrzałość, to mam jeszcze przed sobą naprawdę sporo do pracy, żeby osiągnąć też cnotę w innych wymiarach. Ale równocześnie to jest prawdą, że każdy z nas osiąga błogosławieństwa stopniowo i że może być tak, że będziesz ekspertem w jednym błogosławieństwie w tym momencie, a w innych ci trochę nie będzie szło. Może być tak, że będziesz człowiekiem, który umie w jakiś sposób zachować pokój. Jest człowiekiem pełnym pokoju, ale niekoniecznie umie być wolnym od rzeczy materialnych i wcale nie jest ubogi w duchu. Może być tak, że jesteś człowiekiem miłosiernym, ale niekoniecznie czystego serca. Że któreś z tych błogosławieństw jeszcze się w tobie nie urzeczywistniło. I mamy czasami taką tendencję, nawet powiedziałbym często, do tego, żeby natychmiast projektować na całe nasze życie wizję tego, co nie udało się zrobić. Że zaczynamy patrzeć na siebie przez pryzmat tego błogosławieństwa, które nie urzeczywistniło się w nas, którym jeszcze nie żyjemy, a nie potrafimy zobaczyć tego, co już w nas jakoś jest rozwinięte. Nie potrafimy tego dobra wydobyć, nazwać. I w tym sensie mamy nigdy się sobą nie gorszyć, no bo naprawdę, jak mówi papież Franciszek, każdy z nas jest mieszanką światła i cienia. Byleby nie stracić właściwej perspektywy, że tego światła jest naprawdę więcej i że choć ten cień pada na nasze życie, to niekoniecznie całe nasze życie jest cieniem. Chyba najpiękniejszy film, jaki znam, który to pokazuje, to jest film zatytułowany Crash. Po polsku jest przetłumaczony jako Miasto Gniewu. I to jest film, który jest bardzo wielowątkowy, ale jednym z tych wątków jest właśnie pokazanie, że każdy człowiek jest taką mieszanką światła i cienia, bo nie ma tam jednoznacznie dobrego i jednoznacznie złego bohatera. Każdy bohater ma coś pięknego w sobie i dobrego i każdy bohater tego filmu ma coś na sumieniu. I cały film jest tak zbudowany, że los kilku ludzi nieustannie się z sobą splata i to splata się właśnie w tych błogosławieństwach i w tych rzeczach słabych i złych. Jest na przykład taka scena, w której jeden policjant zatrzymuje samochód, wychodzi z niego piękna kobieta, no i policjant wpada na pomysł, że ją przeszuka. Wbrew temu, że nie było ku temu potrzeb. Oczywiście w tym przeszukaniu nie chodzi o nic innego, tylko jakieś molestowanie jej. Ona ma takie poczucie naruszenia swojej nietykalności, przekroczenia wszelkich granic. Jednoznacznie jest pokazany ten policjant w bardzo złym świetle. A chwilę później jest pokazany jako troskliwy syn, który opiekuje się schorowanym ojcem z wielką cierpliwością. Czy to usprawiedliwia jego czyn? Żadną miarą. Ale czy ten policjant jest całkowicie zły? Nie. A pod koniec filmu na nowo spotykają się losy tej kobiety i tego policjanta. W takiej sytuacji, że ta kobieta ulega wypadkowi samochodowemu. Samochód dachuje, ona jest zagnieżdżona, w nim nie może wyjść. Wycieka paliwo, zaczyna płonąć. Nikt nie chce ruszyć do pomocy tej kobiecie, bo zaraz samochód wybuchnie. Tylko ten jeden policjant, który parę dni wcześniej ją molestował, rzuca się na ratunek, wchodzi do tego samochodu i narażając swoje życie wyciąga ją stamtąd. Ona go rozpoznaje. I kiedy ją wyciągnął, z jednej strony łzy radości, że ją uratował, z drugiej strony łzy przerażenia. Dlaczego ty? Światło i cień, które nieustannie się w życiu mieszają. Nie gorszmy się sobą, nawet w tym, co jest cieniem naszego życia. Ale równocześnie nie zgadzajmy się na to, jacy jesteśmy dzisiaj, bo możemy być piękniejsi, bo błogosławieństwa są obietnicą, która się spełnia w naszym życiu. Obyśmy jutro byli choć odrobinę szczęśliwsi, niż szczęśliwi jesteśmy dzisiaj. Amen.